Czytanie z księgi proroka Malachiasza. To mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów, ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądźcie więc, jakby miał przestampiać i oczywiście srebro, i oczyścić synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać dla Pana ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła dla Pana ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pana, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem. Oto słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Gdy dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się razem z nią. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli dać mu imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego powiedziała nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Że odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali się więc znakami jego ojca, jakby chciał nazwać to dziecko. On zażądał na tabliczki i napisał, będzie mu na imię Jan. I wszyscy się dziwili. I natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie, ręka Pańska była z nim.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
A teraz prośmy wszyscy Ducha Świętego, aby przyszedł do naszych umysłów i serc. Duchu Święty, zapraszamy Cię, abyś dał nam poznać to słowo dzisiejsze i je zrozumieć, aby to słowo kształtowało i rodziło w nas wiarę. Przyjdź, Duchu Święty. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, nam się może czasami wydawać, że Pan Bóg to jest taki, że tak w zasadzie nic go za bardzo nie interesuje, że to gdzieś tam jest sobie daleko, że tak naprawdę to jest taka bozia i my sobie możemy robić, co chcemy, a On nie reaguje. Moi drodzy, to jest błędne pojęcie i błędna myśl. No w sumie moglibyśmy tak przypuszczać, no bo widzimy, jak wiele strasznych rzeczy się dzieje, jakie rzeczy dzieją się na świecie. Jak w sposób jawny kpi się z Pana Boga, odrzuca się Jego przykazania. A tu cisza i milczenie. Moi drodzy, to nie jest wyraz bezradności i słabości Boga. Nie. To jest wyraz Jego cierpliwości. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy doświadczymy i poczujemy Jego potęgi. I o tym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Malachiasza. Najpierw Bóg przepowiada, że wyśle anioła, aby przygotował drogę. A potem nagle przybędzie do świątyni Pan, którego wy oczekujecie i anioł przymierza, którego pragniecie. To się stanie nagle. Długie, długie przygotowanie i nagle. Jest taki fragment w Starym Testamencie, że jest świątynia, wszystko pięknie przygotowane i tam czekają kapłani. Jak chwała Pańska się pojawiła, jak Pan Bóg zstąpił w obłoku, to wszyscy kapłani uciekli, pouciekali daleko, bo Bóg zamieszkał w swojej świątyni. I ostrzeżenie, bardzo mocne ostrzeżenie. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? I tu mamy takie dziwne porównania. albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Ogień złotnika. Po co jest złotnikowi ogień? No bo mamy złoto prawdziwe i mamy złoto fałszywe. One z zewnątrz wyglądają podobnie, nie różnią się w zasadzie niczym. I człowiek, który nie zna się na tym, może się pomylić. Możemy mieć fałszywą biżuterię i komuś się może wydawać, że to kosztowało 100 tysięcy, a to kosztowało 20 złotych, nie? Może tak być. Po czym poznajemy, że złoto jest prawdziwe? Po próbie ognia. Rozgrzewamy, tak. Rozgrzewamy to do pewnej temperatury i kiedy to jest metal nieszlachetny, to popęka i się spali. A kiedy jest złoto, to co? Nic mu się nie stanie. Pozostanie złotem. Złoto się nie utlenia. A więc widzimy, próba. To musi być, moi drodzy, poddane próbie. Złoto jest poddawane próbie i mówimy czasami próba złota, to próba srebra, o, to jest wszystko poddawane próbie. Czyli Bóg jest jak ogień. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro. I oczyści synów Lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro. Wtedy będą Panu składać ofiary sprawiedliwe. Moi drodzy, po co są czasy ucisku w Kościele? Dlaczego są prześladowania? Aby się okazało, kto jest kto. Ten ogień prześladowań pokazuje, kto naprawdę jest kim. Pamiętamy czasy komunistyczne, kiedy bardzo wielu ludzi walczyło o wiarę, siedzieli w więzieniach, ginęli, byli mordowani, zabijani. W niektórych krajach zabito wszystkich kapłanów, aby zniszczyć wiarę. W Czechach, w sąsiedniej Czechosłowacji, na Węgrzech zupełnie zniszczono Kościół. I wiemy, że byli ludzie wierni. Ale byli ludzie tacy, którzy walczyli z Kościołem. Potem nagle czasy się zmieniły i co się stało? I ci ludzie nagle zmienili poglądy. I z tych prześladowców stali się wielkimi wyznawcami i zawsze byli w pierwszych ławkach w Kościele. Kiedy czasy znowu się zmieniły, widzimy, że wstępują do partii, które walczą z wiarą, walczą z życiem, z prawem naturalnym, bo sprzedali duszę za pieniądze. I moi drodzy, przyjdzie taki czas, kiedy Pan Bóg wejdzie do swojej świątyni i przyjdzie. I moi drodzy, i to będzie bardzo mocne, bo wiemy, że nadejście Pana to będzie jak ogień. Żeby się nie spalić, żeby nie być jak ta plewa, która odpada, kiedy wiatr zawieje, a nie jest ziarnem, to wtedy trzeba być ogniem. Trzeba płonąć miłością i wtedy się nie spalimy i trzeba być złotem, czyli szlachetnym materiałem odpornym na ogień. I moi drodzy, temu kształtowaniu i hartowaniu się tego naszego serca służą różne doświadczenia, które przeżywamy. Kochani, każdy z nas przeżywa różne doświadczenia i trudne sytuacje. To jest po to, aby cię oczyścić, aby cię sprowadzić na ziemię, abyś nie pokładał nadziei w sprawach materialnych. Moi drodzy, można sobie żyć w słodkiej i fajnej iluzji. Troszczyć się o to, żeby jeździć pięknym wózkiem, żeby mieć piękny dom, być co roku na wczasach i jeszcze mieć, być w towarzystwie i uchodzić za kogoś bardzo takiego on. Ale w momencie, kiedy na przykład zachoruje dziecko na chorobę nieuleczalną, bądź zdarzy się jakieś nieszczęście, to nagle to wszystko się zmienia. Nagle to wszystko wraca na właściwy tor. I człowiek zaczyna myśleć właściwymi kategoriami. Nie przywiązuje wagi do bzdur. Bzdurami się nie interesuje. Nie interesuje się tym, co o nim powiedzą, co ludzie o nim sądzą. Tylko oczywiście jego myśli i jego życie jest właściwie skoncentrowane. Pierwsze czytanie mówi nam, byśmy byli gotowi. Nasza gotowość wyraża się w tym, żeby być z Jezusem, mieć Go w sercu i pozwolić Mu nas zmieniać nasze życie. Nikt z nas tu obecnych nie może powiedzieć, że ja już jestem nawrócony, że ja już jestem święty. Bo jeżeli robisz dobry rachunek sumienia, to widzisz, ile w tobie nędzy, słabości, zaniedbań i nieuporządkowania. I tak będzie do końca. Moi drodzy, tak będzie, ponieważ łaska Boża jest po to, żeby porządkować to nasze życie. Bóg bardzo powoli poszczególne obszary naszego życia porządkuje, ale tylko wtedy, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, kiedy żyjemy w łączności z Nim. Kiedy żyję w grzechu i moje życie, to moje życie nie jest życiem tylko wegetacją na poziomie biologicznym. Moi drodzy, wielu takich ludzi jest, jak często mamy takie spowiedzi w dużych miastach, spowiedzi takie wielkie na przykład, w Nowym Sączu, w Bazylice, jest spowiedź, gdzie jest powiedzmy z 50 księży, nie? I cała okolica przyjeżdża. I przyjeżdżają tacy ludzie, którzy spowiadają się raz w roku. Czyli jego życie polega na tym, że sobie raz przyjmie, do spowiedzi przystąpi, przyjmie komunię świętą dwa, może trzy razy, a potem cały rok żyje w grzechu. Do następnej spowiedzi wielkanocnej. To jest kpina. Taki człowiek nie jest przygotowany. Nie można powiedzieć, że jest przygotowany i że czuwa. No ktoś może zarzucić, no proszę księdza, no dobrze, no ale jest powiedziane wyraźnie w przykazaniu kościelnym przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Tu nie o to chodzi, żeby raz w roku. Tylko tu chodzi o to, że jeżeli nie przyjmiesz komunii świętej przez rok, to masz grzech ciężki zaniedbania. A tak naprawdę to jest sygnał, że tak naprawdę nie masz wiary. No bo jeżeli masz osobę, którą kochasz, na przykład mamę czy tatę, nie? I spotkasz się z nią raz w roku, to czy ty ją naprawdę kochasz? To ty jej możesz gadać, że ją kochasz. Jeżeli możesz, możesz być co tydzień, możesz być codziennie. Ale raz w roku tylko jesteś, bo nie masz czasu. No? Przełóżmy to sobie na relację z Panem Bogiem. Przecież Bóg ma uczucia. Bóg jest osobą. I dlatego musimy mieć świadomość, że o to chodzi. Jeżeli nie będziesz płonął, jeżeli nie będziesz płonął miłością do Boga, nie będziesz miał w sobie żywej wiary, to kiedy Pan nadejdzie, to spłoniesz i nic z ciebie nie będzie. I Ewangelia dzisiejsza, przepiękne słowa. Elżbieta urodziła syna Jana Chrzciciela. I wszyscy chcieli się przyjść, cieszyli się, no bo wiadomo, w podeszłym wieku łaska. Pan zdjął hańbę z jej osoby, no bo cały czas żyła w hańbie, bo było coś takiego, że po prostu wtedy kobieta, kiedy nie mogła urodzić dziecka, to uważano, że była przeklęta albo ktoś popełnił grzech, czy ona sama. I w tym momencie rodzi się dziecko. Zachariasz jest jeszcze niemy, dlatego że nie uwierzył na słowa Gabriela. Troszeczkę inaczej ta rozmowa wyglądała niż z Maryją. Mężczyźnie trudniej jest zawsze uwierzyć. I dlatego z nami, mężczyznami, Pan Bóg ma najwięcej problemów. Kobieta łatwo wierzy. Łatwo jej przyjąć pewne prawdy. Ale też łatwo oszukać. Dlatego szatan oszukał Ewę. Natomiast z mężczyznami jest gorzej. No i niestety te konsekwencje ponosił Zachariasz. I co się dzieje? On, wtedy kiedy przyszedł anioł, zmarnował wielką szansę. On przez ten czas, kiedy był niemy, on żył z wielką świadomością. Boże, co ja zrobiłem? Jaki ja byłem głupi. Do mnie przyszedł anioł Gabriel. Takie wyróżnienie. A ja nie uwierzyłem. Zobaczcie, jaki wyrzut sumienia. Nie uwierzył. Nie uwierzył słowu Boga. I co się potem dzieje? Po tej próbie, po tej karze, którą musiał przez 9 miesięcy nosić. No trudno mężczyźnie 9 miesięcy nie mówić. Wyobraźcie sobie nie gadać przez 9 miesięcy. No głupia sprawa. Spróbuj dzień nie mówić. A co dopiero 9 miesięcy? I wtedy, kiedy napisał słowo Jan, wtedy język się rozwiązał. I co? I czy się wściekał, czy denerwował? Nie. Mówił wielbiąc Boga. Zobaczcie, o co tu chodzi? Czego nas uczy Zachariasz? Moi drodzy, często Pan Bóg karze nas za grzechy. Jeżeli coś nam się przytrafi i wiemy, że jest to konsekwencją grzechu, to moi drodzy, to co? To my to przyjmijmy. i nie mówmy nic. Tylko co? Panie Boże, dziękuję Ci, że tylko tyle. Ojciec Stanisław, ten, który tu był kilka tygodni temu, który mówił nam rekolekcję, w niedzielę mówił kazania, kiedyś jechał samochodem, to był chyba Polonez czy duży Fiat i przed nim jechał jakiś dziadek, nie? I ten dziadek nagle zahamował, a Stanisław jechał trochę szybciej i nie zdążył wyhamować i wjechał mu w tył. No i oczywiście zatrzymali się. Ten dziadek zrozpaczony, co to będzie, rozbite reflektory, nie, z tyłu, troszkę wyginane tam. Stanisław wychodzi, patrzy, a tu tylko światła rozbite i troszkę zarysowane coś tam. I mówi, Panie Boże, tylko tyle, jak ja Ci dziękuję, że tylko tyle. Przecież mogłem zginąć, przecież mogło się coś o wiele gorszego stać, a tutaj tylko reflektory poszły. Moi drodzy, jeżeli spotka nas doświadczenie, jakiś trud, to nie przeklinajmy losu. Nie denerwujmy się, tylko dobra, Panie Boże, jeżeli to ma być kara za grzechy, to ja ją przyjmuję. I dziękuję Ci, że jest taka mała. O, i uwielbiaj w tym Boga. Uwielbiaj w tym Boga. I moi drodzy, spróbujmy, a zobaczycie. Cokolwiek się stanie takiego trudnego, spróbuj wejść właśnie w to. A zobaczysz, co się wtedy będzie z Tobą działo. Zobaczysz całkowitą wolność. W tym momencie dopiero żyjesz wolnością dziecka Bożego. Kiedy cieszysz się z wszystkiego, kiedy we wszystkim, nawet w tych trudnych doświadczeniach, uwielbiasz Pana Boga. Dobrze, tyle było dla dorosłych, a teraz, drogie dzieci, o kim się uczymy? Jaki jest Edmund Bojanowski? Co tam jest przed jego imieniem i nazwiskiem? Jakie słowo? Błogosławiony. Bardzo dobrze, drogie dzieci. To już dzisiaj nasze ostatnie spotkanie wieczorne. Ostatnie nasze spotkanie. I powiemy sobie dzisiaj, przypomnimy sobie takie bardzo ważne, podstawowe rzeczy. Moi drodzy, Edmund, czy Edmund kochał Maryję? Jak ją kochał? Tak bardzo czy bardzo, bardzo? Bardzo, 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 bardzo. Bardzo dobrze. A w czym się przejawiała ta miłość? W czym się ta miłość przejawiała do Maryi? A pamiętacie, co się wtedy stało, kiedy ogłoszono dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi? Kiedy Ojciec Święty ogłosił 8 grudnia, że Maria jest niepokalana bez grzechu, co wtedy zrobił błogosławiony Edmund? Kto pamięta? Jak długo? Cały dzień. Tu kolega mówi, 12 godzin w kościele. Wyobrażacie sobie? 12 godzin w kościele. I to nie było ogrzewania wtedy, słuchajcie. Wtedy kościoły były nieogrzewane. A Edmund miał gruźlicę. To jeżeli ktoś 12 godzin jest ze sobą w zimnie, to co? To znaczy, że ją co? Kocha i to bardzo. I moi drodzy, jeżeli kocha się Boga, to i ta miłość jest prawdziwa, to wtedy wyrasta owoc. Tak jak może być jabłko. Wasi rodzice może tam jabłka mają. I tatuś może zasadzić jedną i drugą sadzonkę. Będą pięknie kwitły i fajnie będzie wszystko. Tylko że na jednej będą jabłka, na drugiej nie będzie jabłek. Czy coś jest nie w porządku z tą drugą? Z tą drugą, z tą nie ma jabłek? Co? Dobrze, słuchajcie, kochani. Po co jest jabłoń? Po to, żeby kwitła i rosła, czy po to, żeby były jabłka? Po to, żeby były jabłka. Bardzo dobrze. I teraz kto mi odpowie na pytanie, dostanie piątkę. O, proszę, uwaga teraz. Jaki owoc wydało życie, co jest tym owocem życia błogosławionego Edmunda? Gruszka, tak jest, oczywiście, gruszka. Stop, słuchajcie. Co tak, ja ci dam marchewkę, zobaczysz zaraz, ty. Są nasi eksperci tutaj, komisja tu jest, tak. Dobrze. Jaki owoc, czyli co najważniejszego Pan Bóg dał Edmundowi, co jest owocem jego życia, nie? Na przykład, proszę. owocem na przykład posługi Jana Pawła II jest to, że jest nabożeństwo do Ojca, do Bożego Miłosierdzia i kanonizacja świętej Faustyny. I to, że Kraków stał się centrum Bożego Miłosierdzia. Owocem życia waszych rodziców jesteście wy. Rodzice was mają i wy stanowicie istotę waszego życia. Rodzice umrą, a wy zostaniecie. Co było takim owocem życia Edmunda? Czy Edmund miał dzieci?
Nie.
Co zostawił po sobie, co do dzisiaj trwa? Za bardzo dobrze. Zgromadzenie sióstr jakich? Służebniczek. No właśnie, ale to trudno, na wizę poszło. Chyba piątki nie będzie, no trudno. Moi drodzy, ten zakon ma cztery gałęzie. Moi drodzy, tych sióstr jest w Polsce i na świecie około 2000. Czy znacie jakąś siostrę? Krysię i? A ta druga, która u was była? Jak miała na imię? Tereziana. Są jeszcze siostry, te siostry, które są w Czarnym Potoku, to są też siostry służebniczki, tylko inne. Moi drodzy, mamy cztery rodzaje tych sióstr. Są służebniczki wielkopolskie, śląskie, starowiejskie i dębickie. Nie będziemy mówić dlaczego, bo to skomplikowana sytuacja, nie mamy teraz czasu, dlaczego są aż cztery. One tworzą tak zwaną federację, czyli łączą się w jedno i mają jeden cel, jeden charyzmat. I moi drodzy, to jest owoc życia błogosławionego Edmunda. On założył to dzieło, pomimo że chciał być księdzem, a nim nie został, bo mu zdrowie nie pozwalało, zrezygnował z tego, by zostać księdzem. Bardzo kochał Maryję i po prostu tak się w niej zakochał, że coś niesamowitego. Moi drodzy, jest coś takiego, że może człowieka porazić. Co może człowieka na przykład porazić? Piorun, dobrze, piorun może porazić. Prąd. Co się dzieje z człowiekiem, jak go porazi prąd na przykład? Jak wygląda człowiek, którego porazi prąd? Dobrze. 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 Dobrze, kochani. Teraz tak. Moi drodzy, na przykład może człowiek patrzeć słońce za długo, to co się wtedy stanie? Oślepnie, straci wzrok. Ale może być, moi drodzy, takie porażenie pięknem. Może być porażenie pięknem i widzący w Medjugorje, jak widzą Matkę Bożą, jak jej doświadczą, to przeżywają taki zachwyt, taką moc, tego piękno ma taką moc, jak widzą jej piękno, że wpadają w ekstazę. Że możesz go zapałką przypalać mu zapalniczką palec, a on tego nie będzie czuł. Jak ten najmłodszy Jakow miał wtedy 11 lat albo 10 lat, taki mały chłopczyk, widzący, najmłodszy widzący Matkę Bożą, jak zobaczył Matkę Bożą, tak się zachwycił, że uklęknął na gnieździe os, wyobraźcie sobie, te osy go gryzły, a on co? On nie czuł tego w ogóle. Moi drodzy, taki zachwyt jest Marią, tak się można Marią zachwycić. I kiedyś ją zobaczymy, kiedyś doświadczymy, moi drodzy, tego. Jeden ze świętych po śmierci objawił się, przyszedł do świętego Jana Bosko i powiedział mu, słuchaj, najwspanialszą rzeczą w momencie śmierci, która jest, to jest jak zobaczysz, jaka Matka Boża jest piękna. To jest najwspanialsza rzecz. I od tego czasu Jan Bosko postanowił, że nie będzie umiartwiał wzroki, nie będzie patrzył na piękno żadnych dziewczyn, aby oczekiwać na spotkanie z Maryją. Moi drodzy, i tak oczarowany Maryją był Edmund. On doświadczył tej niezwykłej miłości, dlatego że ją kochał. A jeżeli się kogoś kocha i się z nim jest, to w tym momencie, tak Maryję, no, to w tym momencie otrzymujemy się szczególne łaski. Moi drodzy, drogie dzieci, w jaki sposób, co trzeba zrobić, żeby zostać siostrą zakonną? No, co trzeba zrobić? No, no proszę. Trzeba się modlić, dobrze, co jeszcze? Dobrze, ale czy każdy to może zrobić, czy nie? Dobrze. Jak na przykład chłopak chce się ożenić, to czy łatwo jest chłopakowi oświadczyć się dziewczynie?
Nie.
O proszę, nie? Bardzo trudno, tak? Trudne zadanie. Rodzice przegonią, tak? Tak. Dobrze, moi drodzy, to nie jest to prosta sprawa, tak. Moi drodzy i... cichutko. Moi drodzy, kto się stara o serce siostry, takiej dziewczyny, którą chce powołać do zakonu? Pan Jezus, tak. On się osobiście stara o po prostu serce takiej siostry. I słuchajcie, to są takie piękne historie. Ja tak się składa, że znam wiele sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń, ponieważ spowiadałem wiele takich sióstr i te siostry mi opowiadały swoją historię, to ja się zachwycałem, no ale mi nie wolno o tym mówić, bo po prostu no, to jest tajemnica spowiedzi. Dlatego każda z nich przeżyła wspaniałą przygodę, bo Pan Jezus się osobiście postarał ją zachęcić do tego. Jak poprosicie siostrę Krysię, to może wam opowie, jak Pan Jezus zdobył jej serce. Zapytajcie jej kiedyś, poproście ją, to może wam opowie, jak to się stało. Moi drodzy, czym zajmują się takie siostry? Czym? No, co robią siostry? Jak już siostra zostanie siostrą zakonną, czyli jak odda życie Jezusowi całkowicie, to co robi na przykład? Modlą się bardzo dobrze. Co jeszcze? Pracują gdzie? W przedszkolu. Gdzie jeszcze? W szkole. Gdzie jeszcze? W ogrodzie. Dobrze. Gdzie jeszcze? Czasami w zakrystii, tak jak nasz Pan Kościelny Jan, tam w Nowym Sączu jest siostra w zakrystii, jedna inna jest znowu organistką, inne siostry posługują chorym, pracują w szpitalu. Moi drodzy, te siostry oddają życie Jezusowi i żyją dla Jezusa. I to życie jest piękne. Jest piękne naprawdę i mówię wam, no jest coś niesamowitego, dlatego chciałem wam powiedzieć dzisiaj, że to jest największe dzieło Edmunda. Zgromadzenie, które trwa do dzisiaj. I do dzisiaj dziewczęta wstępują, czyli oddają życie Jezusowi. Jezus sobie je formuje, a potem prowadzi je w przedziwny sposób. Widzicie, tak się stało, że siostra Krysia przyszła do was. I oprócz tego, że pracuje w przedszkolu w Ochronce, gdzie ma w grupie około 50 maluszków takich, i oczywiście wszyscy są pomocnikami Maryi, tak samo ma jeszcze dodatkową grupę tutaj u nas. Chciałem ją dzisiaj zaprosić, ale nie dało rady, ponieważ siostra Krysia pomaga siostrze Basi w robieniu choinek, dekoracji, ponieważ pracują tam w kościele. Dlatego, moi drodzy, zadanie domowe to będzie wasze, aby zapytać siostrę Krysię, jak będzie tutaj, jak to się stało, jak to Pan Jezus ją pozyskał dla siebie, czyli w jaki sposób do jej serca zapukał i jak to się stało, że ona nie wybrała innej drogi, bo każdy ma do wyboru drogę. Może wybrać rodzinę albo na przykład wstąpić do zgromadzenia zakonnego. Ale to już jest tajemnica Pana Jezusa. Dobrze, moi drodzy, i przedostatnia świeczka dzisiaj. Proszę bardzo. Kto jeszcze nie czytał? Chodź tutaj, Daniel. Ty masz takie piękne imię biblijne. Dlatego dzisiaj nam tu... Co? A Martyna, przepraszam. A ja mówię... Aha, to dobrze, to Daniel jutro rano, dobrze? Proszę bardzo, przeczytaj.
Ty chcesz iść za głosem Pana, wesprzeć cię nie po kolana.
Bardzo dobrze. Gdy chcesz iść za głosem Pana, wesprzeć cię nie po kolana. Poczekajmy tutaj chwileczkę, ja to odkleję, bo tu ciężko to się odkleja. I drogie dzieci, dzisiaj nie dostaniecie tych świeczek, które już dostawaliście, ponieważ wszystkie już się wyczerpał się zapas tych kolorowych świeczek. Każda świeczka z tych kolorowych, które otrzymaliście, ma taką dziurkę w płomieniu. I tą dziurkę trzeba przebić i tam nawlec nitkę. Proszę zaklej. I jak nawleczecie nitkę, to możecie przynieść dzisiaj. Te dzieci, które już nawlekły nitkę tam, to mogą zostawić. Natomiast te, które jeszcze nie nawlekły nitki, to nawleką i jutro rano na godzinę 7 tutaj przyjdą i będą to już ostatnie ruraty. I kochani, informacja taka, jeżeli tatuś wrócił z zagranicy dzisiaj w nocy, proszę powiedzieć, że ja już będę w konfesjonale od godziny 6. Od 6 rano będę spowiadał, dlatego te osoby, które przyjeżdżają z daleka, a nie mają takiej możliwości, mogą się wyspowiadać i już o 6 rano też wystawię Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dobrze, to tyle, a teraz powstańmy i zanieśmy przed tron Boży nasze wspólne modlitwy i błagania.
Powtarzamy. Razem z Maryją prosimy Cię, Panie. Módlmy się o potrzebne dary Ducha Świętego dla spowiedników, rekolekcjonistów i kierowników duchowych. Razem z Marią. Módlmy się o serca prawe i zatroskane, o wspólne dobro dla wszystkich rządzących w naszej ojczyźnie i naszej lokalnej społeczności. Razem z Marią. Módlmy się o wzajemną miłość i życzliwość dla wszystkich skłóconych i chowających urazy. Razem z Maryją prosimy Cię, Panie. Módlmy się o przebaczenie grzechów i radość nieba dla zmarłych naszych rodzin i naszej wspólnoty parafialnej. Razem z Maryją prosimy Cię, Panie. Módlmy się o wzrost wiary w nas i naszej parafialnej wspólnocie, abyśmy tak jak Maryja każdego dnia odpowiadali Bogu tak, na Jego plany wobec każdej i każdego z nas. Razem z Maryją.
O łaskę radości wiecznej dla Teresy i męża Piotra i córki Zofii. Razem z Maryją prosimy Cię, Panie. Wszechmogący Boże, który wybrałeś Najświętszą Marię Pannę na Matkę swojego Syna i uczyniłeś ją naszą wspomożycielką i orędowniczką, wejrzyj na prośby, które razem z nią zanosimy do Ciebie, przez Chrystusa, Pana naszego.